Stan rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Autorka tej publikacji, Grażyna Bochenek, jest gościem Śladów Pegaza. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Na okładce piękna grafika. Muszę ci powiedzieć, że byłem przekonany, że to jest praca Zygmunta Czyża. Bardzo charakterystyczna kreska, bardzo charakterystyczny format. Rzeka wijąca się, która właściwie ma takie szczególne zabarwienia, bo trochę jest czerwona, trochę jest turkusowa. Gdzieś w tle Bieszczady. Dobry pomysł na okładkę.
Mogę powiedzieć, że były dwie wersje tej okładki. Druga, dwie wersje kolorystyczne. Druga wpadała bardziej w błękit. Tutaj jest ta kolorystyka taka zieleni, ale trochę takiej zgniłej zieleni, takiej niepokojącej. I chwilę się wahałam, którą opcję wybrać, ale jednak wydaje mi się, że ten zieleń wprowadza właśnie ten element trochę mroczności, trochę niepokoju, który w tych moich reportażach jest obecny. To nie jest mroczna książka i ja słyszę od czytelników, że wbrew tej tematyce, której ona dotyka, że czyta się ją dosyć dobrze, w tym sensie, że ona nie pozostawia w człowieku jakiegoś takiego poczucia, że się jest uderzonym młotkiem. Natomiast jednak jest tam sporo nieprzyjemnych sytuacji, odniesienia do tego, co było trudne, i ten zielony kolor trochę do tego nawiązuje i te czerwone elementy również.
No, w ogóle metafora rzeki to jest świetny pomysł, wykorzystywany i w literaturze, i w filmie, wykorzystywany bardzo często jako z jednej strony pokazanie, że wszystko jest w ruchu i wszystko się zmienia, ale z drugiej strony rzeka jest i to jest pewna stała, to jest pewna stabilność, coś jest niezmiennego.
Tak, rzeka to jest konstans, mimo tego, że właśnie może nieść różne kataklizmy przyrodnicze, powodzi. Przecież San jest taką groźną rzeką. Jest też groźną dla osób, które zażywały kąpieli. Mnóstwo jest opowieści na ten temat. Ale rzeczywiście jest też tą stałą, a stałych w życiu ludzi, którzy mieszkali na tym terenie, często brakowało. I opowieści, które ja snuję, w dużej mierze dotyczą właśnie tego, że ludzie się muszą borykać z tym, że przychodzą zmiany, na które oni nie mają żadnego wpływu i które usuwają im grunt spod nóg wręcz. I no, bardzo trudno jest się w tym odnaleźć.
Ja myślę, że jak się mieszka nad rzeką, która jest rzeką graniczną, to nie ma innej możliwości. Zawsze mieszka się na skrzyżowaniu wszystkiego. Kultur, narodów, religii, języków, obyczajów, wszystkiego. I jeżeli przychodzą wydarzenia historyczne, to zawsze burzą spokój. To jest oczywiście bardzo prosta obserwacja, ale jeżeli przełożyć to wszystko, te wielkie słowa na losy ludzi, na losy zwyczajnych ludzi, no to wtedy nam się inaczej objawia historia. Wtedy ona nas dotyka szczególnie, wtedy ona boli też wyjątkowo.
No tak, a też trzeba się zgodzić z tym, że czasami to jest kwestia pewnego przypadku, do którego się trzeba dostosować. A rzeka San właśnie była rzeką graniczną i kilka tych odsłon tej swojej graniczności miała. Przede wszystkim w czasie II wojny światowej, kiedy podzieliła generalne gubernatorstwo od Związku Radzieckiego i przywołując chociażby jedną z historii przeze mnie opowiedzianych rodziny Finków, żydowskiej rodziny Finków z Sanoka. Gdyby nie to, że po przyjściu Niemców do Sanoka oni zdecydowali, że może się przeniosą
do babci.
Do babci i dziadka w Tyrawie Wołoskiej po tej prawej stronie Sanu, czyli tej sowieckiej. Bo rzeczywiście bali się tego, co słyszeli o tym, co robią Niemcy, chociaż przecież na początku wojny to
nic nie zapowiadało. Nie aż tak.
Nie aż tak. Wiele osób się przecież łudziło. No i gdyby nie to, że właśnie tam się przenieśli z częścią tylko swojego dobytku, całą resztę zostawiając, po prostu pozostawiając, licząc się z tym, że tracą. I gdyby nie to, że później zostali zesłani na Syberię, co wydawało im się absolutnie końcem świata, no to nie przeżyliby i dzieci, i wnuki tej rodziny nie mieszkaliby dzisiaj w Kanadzie i nie mogliby nam opowiedzieć o tym, jak wyglądało chociażby ich dzieciństwo w Sanoku.
No to w ogóle jest jakaś historia niebywała oparta na paradoksie, bo coś, co wydaje się końcem świata okazuje się zbawieniem, życia.
Tak, ale to jest historia wielu Żydów przecież. Tych, bo ci, którzy ocaleli z Holokaustu obywateli Polski, to są w większości ci, którzy właśnie znaleźli się po tej stronie sowieckiej i byli deportowani przez władze sowieckie głęboko na Syberię. To im ratowało życie i z perspektywy Kanadyjczyków to oni to opowiadają, że to Stalin im uratował życie. I też nie mogą się temu nadziwić, jakie to są te paradoksy losu.
To jest w ogóle piękna historia. To tylko powiedzmy słuchaczom, rodzeństwo czteroosobowe, które tobie udało się poznać, gdy wszyscy byli w bardzo zaawansowanym wieku, czyli mówimy o pokoleniu 90+.
Tak, no prawie stulatkowie. Tak. To w ogóle ta historia związana z rodziną Finków stała się publiczna wtedy, kiedy Fundacja Spielberga ogłosiła ich prawdopodobnie najstarszym żyjącym rodzeństwem, które ocalało z Holokaustu. I to też jest ciekawe, że dopiero wtedy syn jednej z sióstr, który zresztą jest filmowcem.
Alan Nowak.
Filmowcem, dziennikarzem telewizyjnym, który ma mnóstwo ciekawych bardzo programów i filmów na swoim koncie, ale dopiero wtedy uznał, że ta historia jego mamy i rodzeństwa mamy, to jest historia na film. Potrzebował takiego sygnału z zewnątrz, chociaż wcześniej tą historią też się interesował. To nie jest tak, że w ogóle nic na ten temat nie wiedział. No ale stworzył film, który w zeszłym roku był pokazywany na Podkarpackim Szlaku Filmowym w Sanoku i dzięki temu wydarzeniu ja miałam kontakt właśnie z Alanem Nowakiem, ale też co jest wyjątkowe, mogłam się jeszcze skontaktować z żyjącą członkinią tego rodzeństwa, która urodziła się w Sanoku jako Rywka bądź też Regina, bo ona mówi, że no Rywka to w zasadzie rodzice na nią mówili, ale całe otoczenie to już była Regina. Ona zresztą po polsku mówiła częściej niż w języku jidysz. Teraz jest, nazywa się Rów od kilkudziesięciu lat, ale ze mną rozmawiała właściwie jako Regina i całą rozmowę miałbyśmy online oczywiście po polsku, żartowała po polsku, śpiewała również. No, to naprawdę to jest też wielki przywilej, sam o tym dobrze wiesz, przywilej wykonywania tego zawodu dziennikarskiego, że właśnie pojawiały się okazje do takich nieprawdopodobnych wręcz spotkań.
Ja w ogóle tak na marginesie powiem, mam jakieś szczęście do wiekowych rozmówców i udało mi się kilku takich prawie stulatków jakoś namówić do rozmowy. To niesamowite przeżycie.
Są tacy, którzy opowiadają chętnie i Rów właśnie do takich osób należała. Jej historia po prostu płynęła, ale wiem, że jej rodzeństwo to już niekoniecznie. Znaczy oni ze sobą rozmawiali. I często rozmawiali też po polsku, jak nie chcieli, żeby ktoś słyszał więcej.
I rozumiał.
I rozumiał, tak. Ale to też jest w ogóle ciekawa historia, bo się zdarza, że Rów do tej pory rozmawia po polsku, bo ma synową jedną Polkę, a drugą Ukrainkę. I jak nie chce, żeby syn coś wiedział, zrozumiał, jak szukają prezentu na przykład dla niego, to ona wtedy właśnie z tą swoją polską synową ustala szczegóły planu urodzinowego po polsku.
Powiedziałaś o rodzinie Finków, że oni w jakiś sposób chętnie opowiadają o tej przeszłości. Opowiedzieli Alanowi Nowakowi, ale opowiedzieli też jakby światu o tym wszystkim. Ale w twojej książce jest bardzo wielu bohaterów różnych narodowości, którzy nie opowiadają, nie chcą opowiadać, wręcz chcą zapomnieć o tragicznych wydarzeniach. To dotyczy Polaków, to dotyczy Żydów, to dotyczy Ukraińców. No, jeżeli jest dojmujące doświadczenie, nie chcą o tym mówić, w ogóle nie chcą o tym mówić.
Tak, dlatego pewnym takim kluczem, który zastosowałam, to jest opowiadanie przez tych, którzy szukają historii.
Czyli pokolenie drugie, trzecie.
Pokolenie drugie i trzecie, którzy mogą opowiedzieć właśnie, jak to wyglądało z ich perspektywy, o czym się nie dowiedzieli od rodziców albo dziadków. I mi się wydaje to tak samo interesujące, jak to, o czym wiedzieli. Właśnie to wszystko, co zostało w tej sferze nawet czasami nie do powiedzenia, po prostu totalnego milczenia. Jeśli na przykład mamy historię Joli Jareckiej, na pewno dobrze tutaj znanej.
No znakomicie, przecież prowadzi piękne miejsce, kino Konkret zorganizowane.
Konkretna kobieta to jest i świetnie działa, ale też jest autorką wspaniałych powieści, ale to jest absolutnie zdumiewające, jak opowiada o tym, gdy ktoś z członków jej rodziny zaczął robić drzewo genealogiczne, no i wszyscy trochę się tym drzewem ekscytowali, sprawdzali, a ona zwróciła uwagę na to, że ślub dziadków odbył się w cerkwi, a przecież tam, gdzie mieszkali, co prawda tam nie było żadnej świątyni, ale były miejscowości dużo bliższe z kościołem, a nie z cerkwią. No i się zaczęła zastanawiać, a dlaczego tak? No i ku jej zdumieniu okazało się, że jej babcia, którą już poznała dosyć późno, ale jeszcze ją pamiętała, ta babcia była bojkinią. No i zaczęła zadawać pytania i dopiero wtedy się dowiedziała, że jej ojciec jako dziecko był objęty akcją Wisła razem ze swoimi rodzicami. No i przecież to są istotne części historii rodzinnej. A on o tym w ogóle nie opowiadał.
No ciekawe jest też to, że gdy zaczęła informować dalszych członków rodziny o tej przeszłości swoich dziadków, to niektórzy nie chcieli o tym słuchać.
Tak, no i to jest też taki element, który się pojawia później w opowieściach innych, że no właśnie ta przeszłość to już była, ta tożsamość, no to właśnie bardziej dotyczyła tych rodziców, dziadków, my już jesteśmy Polakami.
No i staje się kłopotliwa,
Tak, 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 tak.
No tu w ogóle, jeżeli mówimy o Joli Jareckiej, to ona należy do tej grupy bohaterów swojej książki, a jest ich kilku, i to wcale nie jest mała grupa, która właśnie ma rodzaj misji, to znaczy chce dociec prawdy, chce zaopiekować się miejscami pamięci. Bardzo zależy tej grupie na tym, by jak najwięcej osób znało tę przeszłość, mimo że ona jest bardzo trudna, czasami niewygodna, czasami niepoprawna politycznie. No, ale z jakiegoś powodu mają taką misję, taką determinację.
Tak, no i też przede wszystkim dla nich to jest ciekawe i oni są na tą przeszłość i na odmienność otwarci. Oni widzą w tym pewien zasób, a dla nich to nie jest powód do ani do wstydu, ani do właśnie jakiegoś ukrywania. Ale o tym też mówi Olga Solarz, że przywołuje taką kategorię delegatów pamięci. Oni się pisze zazwyczaj w kontekście rodzin żydowskich ocalałych, że właśnie pojawia się w nich taka jedna osoba, która zajmuje się tą pamięcią rodzinną i pozostali członkowie rodziny delegują na nią właśnie te zadanie. Oni wtedy czują, że oni już nie muszą. To daje im jakiś taki psychiczny komfort, bo pewnie podświadomie trochę czują, że to jest ważne, ale jest to dla nich właśnie trudne, bolesne, tak. Nie chcą, ale jednocześnie czują ulgę, że ta przeszłość nie zniknie zupełnie, bo jest ktoś, kto to ogarnia. No i tyle tylko, że właśnie ten delegat pamięci jakoś mocno przemawia to do mnie. Nie występuje tylko w tym kontekście żydowskim, ale właśnie też ukraińskim, ale też myślę, że w polskich rodzinach, czy w ogóle bardzo często przecież nas historia rodzinna jakoś tam bardzo nie interesuje, ale chyba w niemal każdej rodzinie jest taki ktoś, kto wie trochę więcej i jeśli ma się świadomość, że jak chce się czegoś dowiedzieć, to pójdę do wujka albo do cioci, albo tam do któregoś kuzyna, no to daje to jakieś takie poczucie wewnętrznego spokoju, prawda? Że można wtedy dotrzeć do tych informacji. Aczkolwiek, no właśnie, no prawdą jest, że nie wszystkie te informacje, które te osoby posiadają, chcemy się do nich przyznawać, jeśli właśnie ktoś był narodowości takiej innej niż byśmy chcieli.
Ja myślę, że w ogóle twoja książka zwraca uwagę na to, jak funkcjonuje nasza pamięć, jak uzupełniamy jej luki, dziury, a czasami nie robimy tego bardzo świadomie. W jaki sposób też omijamy niektóre wydarzenia z przeszłości i chcemy je pamiętać no właśnie jakoś inaczej niż fakty za tym przemawiają. Pozwól, odrobina muzyki i do tego wątku wrócimy.